Miło, sympatycznie, ciepło, jak u Pana Boga za piecem. Kawa, herbata, napoje gorące. Jesteśmy w Nadleśnictwie Gdańsk u Eweliny Sobańskiej w pracy, która puszcza sobie ptaki.
Dzień dobry. Nie, to ja puszczam ptaki tutaj tobie i państwu.
No mi przede wszystkim, tak.
Tak, tak. Już na wstępie, zanim zdradzimy, co to za ptak, chciałabym tylko powiedzieć, że ci z państwa, którzy nie mogą spać w nocy i wybierają się na spacer do lasu, to jeżeli by usłyszeli coś takiego, co teraz cały czas w tle leci.
Takie nawoływania.
Tak, właśnie takie. To zachęcam, żeby nagrali najlepiej ten dźwięk, na przykład smartfonem, a oprócz tego najlepiej może zrobili zdjęcie też smartfonem, bo wtedy będziemy mieli współrzędne geograficzne lub przynajmniej, żeby zapamiętali, w którym to było miejscu. A dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo, bardzo cenny gatunek.
Powiem, że ten gatunek wyjątkowo kojarzy mi się z anteną Radia Gdańsk, na której jesteśmy, ponieważ kolega redaktor kiedyś, robiąc chyba audycję Borem Lasem i zagajając tam ten dźwięk się pojawia, jakoś tak mi się to strasznie w głowie...
Ale ja go sam samodzielnie osobiście nagrałem.
No widzi pan, a gdzie pan to słyszał? Takie coś?
A pod Wejherowem.
A widzi pan, to może trzeba po prostu opuścić biuro i pojechać pod Wejherowo.
Właściwie to jesteśmy blisko, Nadleśnictwo Gdańsk znajduje się w Gdyni.
Tak, więc do Wejherowa już rzut kamieniem. Mamy piękny poranek, więc mam nadzieję, że na wieczór do Wejherowa uda nam się dojechać i wtedy będziemy mieli szansę ten gatunek usłyszeć.
To dzisiaj będziemy rozmawiali o pewnej sowie, dlatego że sowy już niedługo zaczną huczeć.
One już w zasadzie zaczynają huczeć, bo nasz kolega...
Zbiera mi się na amory.
Tak, nasz kolega Darek, który chodzi po lasach i sów wysłuchuje, donosi coraz częściej, że kolejne stanowiska znajduje, więc sowy już pomalutku zaczynają się odzywać. My będziemy zapraszać oczywiście później, ale już teraz zapraszamy na Noc Sów, która będzie 24-25 marca. Duże, fajne wydarzenie. Natomiast o tej sowie będziemy opowiadać już za chwilę, a ci, którzy wiedzą, kto jest naszym tajemniczym bohaterem, mają szansę wygrać.
No właśnie, nie mówimy, o jakim ptaku dzisiaj będziemy rozmawiali. Jeszcze nie mówimy, dlatego że przed nami mała zabawa. Kto wie, jaki to ptak, tak sobie pohukuje. Niech pisze, a my możemy odwdzięczyć się kalendarzami Stowarzyszenia Ptaki Polskie, które reprezentuje nie kalendarze, ale Stowarzyszenie Piotr Kamont.
Tak, moja skromna osoba oraz plakatami Nadleśnictwa Gdańsk, które z kolei reprezentuje nie mniej skromna osoba jak ja.
Ja myślę, że małą podpowiedź damy. To jest ptak...
Na plakatach.
Nie, mój drogi Włodku, to jest ptak, który ma mocno opierzone nogi, wręcz palce ma opierzone, mówi się wręcz, że są takie, wyglądają jakby były owłosione. I to jest, myślę, że dobra podpowiedź.
Na plakatach instrukcja, jak dokarmiać ptaki.
A, to tak. Myślałam, że na plakatach chcesz powiedzieć, że jest podpowiedź.
Tego ptaka nie musimy dokarmiać.
Nie. On sobie radzi.
On sam sobie doskonale radzi. Jest u nas cały rok, to też może być kolejna podpowiedź. A my zbieramy się w teren.
Tak, bo teraz, drogi Włodku, cię zaskoczymy, ponieważ zrobimy mały eksperyment, więc musimy wyjść na zewnątrz i zaraz się dowiemy, jak ten ptak poluje.
Dosyć tego komfortu, ubieramy kurtki i idziemy w teren. Zestawy, 3 kalendarze i 3 plakaty zostały rozdane, a Ewelina, proszę Państwa, teraz każe mi iść. Ja muszę tupać, żeby był dźwięk, tak? Na czym ma polegać ten Twój eksperyment?
Ale jeszcze najważniejsze jest to, że musisz iść daleko, żeby nie było Ciebie słychać. Nie wiem dlaczego, czy może nas, żeby nie było słychać.
Tak, no właśnie, po pierwsze mówimy o Włochatce, gratuluję tym, którzy odgadli. A na czym będzie polegał eksperyment? Na tym, że Włodku, najpierw masz się oddalić od nas, bo myślę, że tam zostaniemy.
Tak?
Nie, 25 metrów.
Nie mam tak długiego kabla.
Drogi, będziesz krokami liczył, 25 metrów.
Do bezprzewodowości
metrów.
Nie jestem przygotowany.
I teraz tak, uwaga.
25 metrów.
Tak, w tym, jak już będziesz, to ja się poruszę i powiesz ty i zarówno państwo odpowiedzą sobie na pytanie, czy mnie usłyszeli, a później o kolejnych kilkadziesiąt w zasadzie metrów się przesuniesz, tak żebyś był o 60 metrów ode mnie.
Żeby cię z 20 metrów...
Najpierw 25
metrów usłyszeć, a później, a ty lekko tylko się poruszysz.
Tak, a później...
Ja mam to usłyszeć.
Tak, a później... Albo państwo. No zobaczymy. A później masz być na 60 metrów ode mnie i ja coś się odezwę i wtedy też zobaczymy, czy państwo, czy też ty usłyszeliście mnie. Także do dzieła.
Idę daleko, idę przed siebie. Jest! 25 metrów! Zupełnie nic ich nie słychać. A teraz jeszcze dalej. Niech pani już mówi! Zupełnie jej nie słychać, ale nie wiem, o co jej chodzi z tym chodzeniem. Zaraz się dowiem.
Czy coś słyszałeś?
Myślę, że mnie przekoniłaś.
Bo to by na tym miał polegać eksperyment.
Tak, i teraz ja ci wytłumaczę, dlaczego nie słyszałeś. Nie tylko dlatego, że nie jesteś włochatką.
Nie w coś wyrobiłeś.
Ale nie, po prostu nie masz odpowiednich przystosowań.
A włochatka by słyszała?
Tak, słyszałaby poruszenie się gryzonia w odległości około 25 metrów od niego, a w odległości około 60 metrów od niego słyszałaby pisk takiego gryzonia. I w ten sposób ona poluje.
Odkrycie. Co więcej, Ewelina Somańska, najcichszy gryzoń świata.
Co więcej, nawet gdybyś był pod śniegiem, byłbyś od nas 25 metrów, to i tak włochatka by cię słyszała.
No właśnie. I dlaczego by cię słyszała? Czyli co byś musiał mieć, żebyś był jak włochatka? Przede wszystkim musiałbyś mieć niesymetrycznie ułożone otwory uszne. Czyli ty masz zbyt ładne...
Wyglądałbym dziwnie.
Tak, masz zbyt ładne, proporcjonalne te uszy. Jakbyś miał jedno gdzieś tam wyżej, drugie niżej, to by było zdecydowanie lepiej. Po drugie, musiałbyś mieć szlarę, czyli tą część taką twarzową usowy. Ona skupia dźwięki. W dodatku miałbyś taką umiejętność, albo powinieneś mieć, żeby móc słyszeć lepiej, modyfikować układ piór na tej szlarze i wtedy te dźwięki jeszcze lepiej trafiają i są skupiane
taką
właśnie
antenę,
na niej.
Tak?
Tak. I trzecia sprawa, Włodku.
Paraboliczne.
Ty sobie po prostu stałeś i nasłuchiwałeś, a powinieneś był się ruszać, obracać głową i najlepiej jeszcze może ciałem, tak, żeby no, być w ciągłym ruchu, żeby z każdej strony tak, nasłuchiwać i wtedy jest szansa, że mógłbyś upolować na przykład nornicę rudą.
Włochatki są aż tak precyzyjne?
Tak, one mają piękne żółte oczy, duże, więc one pięknie wyglądają na tej twarzy, ale rzeczywiście wykorzystują w zasadzie tylko i wyłącznie słuch do tego, żeby polować. I te wszystkie przystosowania, o których powiedziała Ewelina, rzeczywiście włochatki doprowadziły do perfekcji. Do tego stopnia, tak jak powiedziałam, nie tylko potrafią namierzyć głosem ofiarę, która gdzieś tam sobie chodzi w ściółce, gdzieś tam sobie cały czas szeleści liśćmi, ale także, znaczy, jeżeli te nornice czy inne myszowate drążą sobie jakieś tam kanały w śniegu, to ona mimo wszystko jest w stanie je namierzyć.
Przede wszystkim o sowach. Tak jest standard. Standardowo myśli się, że one mają super wzrok, ale że słuch?
Bo to zależy, o jakich pewnie aż sowach taki mówimy, bo są sowy dzienne, które rzeczywiście wykorzystują oczy, wzrok, to jest ich główne narzędzie zbrodni, tak to nazwijmy.
Już wiem, i są sowy niecodzienne.
I są sowy niecodzienne, takie bardziej weekendowe, albo nawet wręcz nocne. I te rzeczywiście, no wyobraźmy sobie, że mamy naprawdę ciemno. Okej, może latem w lesie nie jest tak zupełnie ciemno, bo zawsze jest księżyc, zawsze są gwiazdy, więc gdzieś tam ptaki, które widzą zdecydowanie lepiej od nas, są w stanie to wykorzystać, ale mimo wszystko słuch wtedy jest głównym narzędziem do tego, żeby polować.
A ja tylko jeszcze Państwu powiem, że to wszystko wcale nie jest takie proste. Bo teraz, co z tego, że sowa ma te wszystkie przystosowania? Wyobraźmy sobie, że akurat mamy rok urodzajny, jeżeli chodzi o gryzonie i jest ich bardzo, bardzo dużo, to na 9 ataków tylko jeden kończy się sukcesem, a w przypadku słabego roku, gdzie tych ssaków małych jest, no właśnie, nie za wiele, to wtedy, patrząc na ponad 120 ataków takich sowy, tylko jeden kończy się sukcesem. Tak naprawdę lekko ta sowa mimo wszystko nie ma.
No bo tego gryzania jeszcze z tych 25 metrów jeszcze trzeba podejść.
Tak, ale akurat włochatki mają, to nie gepardy, że tak powiem, które muszą biegać za swoją ofiarą i te 120 razy rzeczywiście mogłoby je dosyć solidnie zmęczyć. One polują z tak zwanej zasiadki, to już wielokrotnie tłumaczyliśmy, one po prostu siadają na drzewie na wysokości tam mniej więcej 4-5 metrów i nasłuchują.
Pod drzewem.
Tak, nasłuchują tego, co pod drzewem. Jeżeli nic ciekawego się nie dzieje, to po prostu przelatują następną gałąź i w ten sposób patrolują swoje terytorium. Więc powiedzmy, no, ten lot pikujący w dół nie angażuje aż tak dużo energii i mimo wszystko to się opłaca. No bo...
Ale też sowa po takim nawet nieudanym ataku musi przez 2 minuty podobno, tak się zakłada, że odpocząć, zanim przystąpi do kolejnego ataku. Tak naprawdę i tak to są duże nakłady energetyczne, żeby w ogóle zerwać się do działania.
Odpocznijmy za 3 minuty. Jesteśmy umówieni ze Zbyszkiem. To taki dziwny jegomość, który potrafi za ptakami pojechać do Bydgoszczy, gdy usłyszy, że tam jest coś ciekawego. Pod Bydgoszczą właśnie. W zeszłym tygodniu o tym mówiliśmy.
Tak. I on z kolei też bardzo lubi sowy. Zakłada budki takie lęgowe, duże, żeby sowy mogły w nich zamieszkać, więc pewnie nam zdradzi coś więcej na ten temat.
Pokój 106, Straż Leśna. Tu teraz wchodzimy. Zbigniew Klawikowski. Nie wiem, czy się nie obraził na nas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
szef Straży Leśnej, bo w zeszłym tygodniu Ewelina opowiadała o tobie troszeczkę, jakby to powiedzieć, jak o szaleńcu, który pod Bydgoszcz jedzie, bo tam akurat są doniesienia o jakimś egzotycznym ptaku.
Ja znam dużo takich ludzi, w Polsce to jest około 2000, więc to jest norma, tak? Ja jestem
z tych
szaleńców, to takim najmniej szalonym.
Co pod tą Bydgoszczą?
No była białożytka saharyjska, pierwsze stwierdzenie w Polsce, w ogóle ciekawa historia. Ptak osiadły na Saharze, akurat był nalot na Europę około 11 stwierdzeń, więc to był pewnie jedyny przypadek w życiu, że można było w Polsce go zobaczyć.
I masz zdjęcie białożytki?
Oczywiście. Ja powiem, to jest tak, chyba każdy miał w młodości albo w dzieciństwie tak, że chciał poszukiwać skarbów. I to jest coś takiego właśnie jak poszukiwanie skarbów. Wyjeżdżamy w teren, niby się nic nie dzieje i nagle widzimy jakiegoś rzadkiego ptaka, który jest jeden raz, albo jakiegoś super ładnego, tak? To naprawdę są emocje, to naprawdę jest adrenalina. Jedni skaczą na bungee, a drudzy jeżdżą na ptaki.
Masz jeszcze jakie zdjęcia w swojej kolekcji? Takie super ekstra?
To znaczy, no, różnych gatunków. Mi najbardziej się podoba zdjęcie jastrzębia, który akurat upolował brodźca leśnego, tak, i wskoczył w obiektyw, ale to naprawdę różne fajne rzeczy można zrobić.
A my dzisiaj w innej sprawie.
Tak, my dzisiaj w sprawie budek i przede wszystkim muszę tutaj jeszcze też powiedzieć i pozdrowić zaprzyjaźnionych leśników z Nadleśnictwa Wejherowo, bo to są eksperci od Włochatki i o tym moglibyśmy naprawdę zrobić osobną audycję i myślę, że może się nawet wybierzemy tam wtedy, kiedy będą liczyć te sowy, badać i nasłuchiwać, bo naprawdę no, to są osoby, które oddają całe swoje serce, żeby chodzić w środku nocy, po prostu wstają, wyobraź sobie, że jesteś pod telefonem, tak, i nagle dostaje, że dobra, są dobre warunki pogodowe, wsiadamy, jedziemy, tak, i jeżdżą po lesie i tam nasłuchują. No ale jednak do Wejherowa.
Jeżeli chcą Państwo posłuchać sów, to rzeczywiście trzeba wybrać się do lasu, ale wtedy, gdy jest dobra pogoda, gdy jest wyż, księżyc, gwiazdy.
Tak, kiedy nie wieje, kiedy rzeczywiście jest w miarę ciepło, no bo trudno powiedzieć, żeby w styczniu czy w lutym były jakieś wielkie upały, ale rzeczywiście ta pogoda musi być odpowiednia, tak to nazwijmy.
Nie wiadomo, czy Włochatka jest akurat na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, czy nie, Lęgowa, bo tego jeszcze nie odkryliśmy, ale pewnie odkryjemy, no, prawda? W każdym razie Włochatka niechętnie występuje tam, gdzie jest puszczyk. A dlaczego, jak myślisz?
Bo to konkurenci.
No, nawet gorzej. Puszczyk może ją zjeść na śniadanie albo na obiad.
Na kolację bardziej.
Tak, też.
I właśnie podobno jest tak, że Zbigniew Krawikowski hoduje puszczyki, tak?
Znaczy, zdarza się. Niestety jest tak, że dużo ludzi, szczególnie jak pisklaki wychodzą z gniazd, one jeszcze nie latają, gdzieś siedzą, zbierają. Są takie lata, że nawet kilkanaście sztuk i wtedy w różny sposób one trafiają najpierw do nas tutaj, bo ludzie oczywiście dzwonią do Nadleśnictwa i potem do Nadleśnictwa Wejherowo, tam jest specjalny azyl, gdzie one są odhodowywane i potem wypuszczane na wolność.
Ale wszyscy wokół mówią, że sowy mają takie zwyczaje, tak, że one, te małe, muszą poznać teren.
Znaczy, no bo wiadomo, no, one w tej dziupli no rosną, dziupla ma jakieś tam określone wymiary, muszą wyjść i tak dalej. I zanim one osiągną tą możliwość lotu, to po prostu siadają gdziekolwiek, bądź czasem spadną. To jest normalna kolej rzeczy. I wtedy, ponieważ u nas jest bardzo dużo ludzi, którzy chodzą nawet do 50 tysięcy na terenie nadleśnictwa, na terenie lasu, ludzi, którzy łażą tam w różnych tych, to zawsze przytulą takiego zwierzaka, zamiast go gdzieś odstawić na gałąź i zostawić.
A ty też potem wychowujesz te sowy?
Znaczy, czasem się zdarza. Mieliśmy taką, nawet gdzieś mam zdjęcie z takim trelkiem, którego żeśmy tak nazwali z córką przez jakiś czas trzymali, a potem żeśmy dali do Wejherowa, bo to jednak chodzi o to, że tam trzeba je karmić certyfikowaną żywnością, czyli certyfikowanymi myszami. Dokładnie.
Kupowałeś kiedyś myszy, żeby karmić ptaki?
A wyglądam?
Certyfikowane?
Nie miałam takiej okazji.
Ewelina kupuje tylko bez atestu. Dlatego nie może się przyznać oficjalnie na antenie do tego.
A Zbigniew Krawikowski jeszcze słynie z tego, że ty wieszasz domki, tak? Budki dla sów. Tak sobie na własną rękę chodzisz po lesie i od czasu do czasu, bach, jakąś budkę.
Nie, no jasne, że wieszamy, ale nawet żeśmy razem wieszali, tylko że już pewnie nie pamiętasz.
To prawda, tylko że to była oficjalna akcja lasów.
No tak, tak, ale znaczy mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma taką możliwość wokół domu, no ja się staram jak najwięcej powiesić, tak? I to jest naprawdę super sprawa, bo jak do nas przychodzą dzieci, tak, to idziemy w sezonie lęgowym sprawdzić, czasami obrączkować, tak, pisklaki i to jest najlepsza edukacja dla takich dzieciaków. Naprawdę, ile razy byliśmy, oglądaliśmy to, to jest wielkie przeżycie. I ja sam pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak chodziłem tam z drabiną i właśnie przeglądałem na terenie nadleśnictwowej chorowo, notabene budki, to jest coś, co się wryło w pamięć i co zawsze pamiętam.
To co, w najbliższym czasie warto wybrać się na Sowy?
W najbliższym czasie musimy poprosić o to, żeby pan Zbigniew może wskazał nam, gdzie te budki są, a my spróbujemy je skontrolować i zobaczyć, czy akcja zakończyła się sukcesem i czy rzeczywiście tam puszczyki zamieszkały.
To wszystko dziś w Ptasim Radio Gdańsk. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.